Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj w audycji Zmieniaj Świat moimi gośćmi są Robert Rient i dr Stanisław Kordasiewicz z Fundacji Osoba Odra. Rozmawiamy o tym, żeby uznać Odrę jako osobowość prawną. No i z tej rozmowy wynika, że gdyby nie katastrofa na Odrze, to też by się starali o to, żeby takie zdarzenie miało miejsce? Czy to by jakaś była dłuższa historia? Czy to był taki punkt przełomowy jednak w tej całej historii Odry i jej drogi do osobowości prawnej?
To na pewno był punkt przełomowy. Nie wiem, czy bym podjął taką inicjatywę, czy nie, ale to często myślę tak jest, kiedy jest wstrząsające, trudne wydarzenie. I ja przeżywam to, co przeżywa większość osób w Polsce, czyli wiesz, bezradność, lęk, jakąś taką trwogę, niepokój i strach i smutek w ogóle, ale czułem, że jest we mnie taka potrzeba, żeby podjąć działania, które nie będą tylko debatą czy dyskusją z tym, co się dzieje, nie będą tylko wylewaniem złości i narzekaniem na rząd, tylko żeby podjąć działanie, które jest w jakiś sposób konstruktywne. Bo dla mnie to jest taka różnica pomiędzy reakcją a akcją. Ja w swoim życiu podejmuję bardzo wiele reakcji, jak tak uczciwie się przyjrzeć, czyli odpowiadam na to, co się dzieje, reaguję na wydarzenia, reaguję na to, co się mi przynosi. A wiem, że bardzo mnie pociąga, porusza akcja, która jest w intencji żywego, zdrowego. Czyli taka akcja, która jest wnoszeniem narracji, wnoszeniem opowieści, wnoszeniem działania, a nie tylko poruszaniem się na przykład wewnątrz już określonej struktury, czyli na przykład Extinction Rebellion, czyli ruchu, który pomagałem w Polsce rozwijać i z którego odszedłem, czy odpowiadaniem na przykład na okrutne i pozbawione sensu decyzje rządzących obecnego czy poprzedniego rządu, ale żeby wnieść inicjatywę, która pozwoli ludziom takim jak ja powiedzieć tak, mam za czym się opowiedzieć, tak, mam w imieniu czego działać, tak, oni nie robią tego w imieniu partii, biznesu, nikt za nim nie stoi, oni chcą czystej rzeki, mogę dołączyć. Więc tak się ta inicjatywa narodziła, ale gdyby katastrofa, wydaje mi się, że raczej na pewno by się nie narodziła.
Ty, Staszku, jakie masz spojrzenie na to?
Ja do tego chciałbym dodać, że bardzo często ruch praw natury rozwija się w odpowiedzi na albo poważne zagrożenie, albo na już występującą katastrofę. I tak było w przypadku Laguny Marmenor, która w Hiszpanii została już osobą prawną, tam doszło do katastrofy ekologicznej, było bardzo dużo zanieczyszczeń, które spowodowały po prostu katastrofę ekologiczną. Tak było w przypadku rzeki Klamath w Stanach Zjednoczonych, gdzie po 100 latach powróciły łososie, zburzono 4 tamy, ale społeczności rdzenne wywalczyły to właśnie w odpowiedzi na masowe wyginięcie łososi w tej rzece. Tak było z rzeką Magpie w Kanadzie, która była zagrożona zabetonowaniem i wybudowaniem ogromnej elektrowni. Także ten ruch praw natury bardzo często rozwija się jako odpowiedź na destrukcyjne działania albo zdarzenia. I to nie jest przypadek, ponieważ jesteśmy w momencie, w którym prawo poszukuje skutecznych narzędzi ochrony i często jest tak, że to działanie występuje w momencie, w którym albo już jakaś katastrofa wystąpi, albo ona jest na horyzoncie. Także mi się wydaje, że to, co się w Polsce w tej chwili dzieje, czyli ten tworzący się, rozwijający się ruch praw natury w pierwszym kroku dążący do uznania Odry za osobę prawną, jest odpowiedzią na katastrofę odrzańską, ale więcej na to, że po tej katastrofie nic tak naprawdę w prawie ani w rzeczywistości się nie zmieniło. Zagrożenia dla Odry, ale też dla Wisły wcale nie są mniejsze po tej katastrofie. Dalej rzeki są zatruwane i te obecne mechanizmy prawne są niewystarczające, a wszyscy wiemy, że mamy największą od dziesięcioleci suszę hydrologiczną, a zatem ten poziom zanieczyszczeń powinien być dużo mniejszy, ponieważ wody mamy mniej i zagrożenia rosną.
To jeszcze, Robercie, chciałam Ciebie dopytać, skąd u Ciebie wiedza o tym, że jest taka możliwość ochrony prawnej? Czy to jest tak, że Ty się zacząłeś interesować, jak właśnie możesz tą swoją ukochaną rzekę chronić i tak dotarłeś do tego ruchu ochrony praw natury?
Tak, już Ci odpowiadam, ale też krótko, bo Staszek mnie jak zazwyczaj zainspirował, rozbijając moją iluzję, że może są tylko odpowiedzi, że może są tylko reakcje. Wierzę wciąż, że są akcje, ale jest ich naprawdę mało. Myślę, że to jest ważne w ruchu aktywistycznym, że większość z nas jednak odpowiada, no bo to była odpowiedź na katastrofę, to była odpowiedź na coś, co się wydarza, ale myślę, to, co wciąż mogę robić, to odpowiadać sobie na pytanie, jak ja odpowiadam, czy powielam ruchy aktywistek, działaczy, działaczek, czy wnoszę faktycznie jakąś jakość, która na przykład jest mocnym zmienianiem prawa, ingerowaniem czy próbą, czy jest na przykład walką, która mnie osobiście nie interesuje. Mnie jako człowieka nie interesuje walka. A jak się dowiedziałem? Dowiedziałem się właśnie też słuchając. Dowiedziałem się z takiego przywileju, jaki miałem. Odbyłem kiedyś małą podróż dookoła świata, taką samotną podróż. Cały czas poruszałem się w prawą stronę przez Syberię i inne kraje, Las Amazoński, ale też ważnym przystankiem była Nowa Zelandia i rzeka Whanganui. A więc poznanie tej rzeki Whanganui wywarło na mnie wielkie wrażenie, ale chyba jeszcze większe brama do lasu, furtka, żeby wejść do chronionego lasu drzew. Trzeba było przejść przez furtkę i nie było innej opcji. Trzeba było przejść, ponieważ tam dole była wycieraczka z płynem, trzeba było wytrzeć swoje stopy, żeby buty, podeszwy stóp, żeby nie nanieść tam nasion, żeby nie zaszkodzić delikatnemu ekosystemowi. I w Nowej Zelandii kilka razy natknąłem się na rozwiązania ekologiczne, o których nikt mnie nie uczył, nie mówił, tylko nie było możliwości znaleźć się w naturze inaczej niż w jakiś sposób dopełniając szacunku. Czyli na przykład stare drzewo mające 2000 lat było otoczone płotem, żeby nie podchodzić za blisko, żeby uszanować korzenie. I no, w trakcie tej podróży też spotkałem się z rzeką Whanganui. Byłem zachwycony tym pomysłem, zachwycony symbolem, zachwycony narracją, ale zachwycony też, że jest takie narzędzie prawne. I gdy wydarzyła się katastrofa, to właśnie pomyślałem, co ja mogę zaproponować swojej społeczności. Obserwuję mnie kilkanaście tysięcy ludzi i czasami odzywam się z jakimiś pomysłami, wołam. I pomyślałem, no to co wy na to, żeby w Polsce zrobić to, co już zrobiono na świecie, czyli na tej naszej planecie jest takie rozwiązanie, co wy na to? I ludzie byli zachwyceni tym pomysłem. No więc szedłem w to dalej, myśląc, że to będzie bardzo szybka akcja. Naprawdę wierzyłem, że to będzie bardzo szybka akcja. Stwierdziłem, że się wymęczę, ale zrobimy to szybko i skutecznie, czyli napisałem apel do rządu, podzieliłem go na fragmenty, włączyłem swój telefon ze starych dziennikarskich czasów i zadzwoniłem do różnych osób. Do Maćka Sztura, który miał zacząć to, do Kasi Nosowskiej, do profesora Szuli Zajączkowskiej, do Daniela Petruszkiewicza, do aktywistek, aktywistów, działaczek, działaczy, znanych osób. Pomyślałem sobie, to oni odczytają fragment tego apelu, oni się zgodzili, jest petycja, milion osób szybko się podpisze, rząd wprowadzi. No bo jest katastrofa, cierpimy, wszyscy chcemy tego w Polsce. No i nic. I 15 tysięcy osób z trudem podpisało tę petycję. Rząd nas olał totalnie. No i byłem w takim osłupieniu, że świetny pomysł, ale nie działa. No i tak rozpoczął się żywot plemienia Odry i kolejne akcje, kolejne działania, żeby zmieniać świadomość, bo dotarło do mnie, że najpierw trzeba trochę zmienić świadomość, zanim zaczniemy zmieniać prawo.